Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumem. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyj na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej liturgii słowa mamy historię trzech mężczyzn i historię ich powołania. To jest Izajasz w pierwszym czytaniu, to jest Paweł, który też wspomina o swoim powołaniu. I wreszcie to jest Szymon Piotr, o którym słyszymy, jak został przez mistrza powołany. Żeby je dobrze zrozumieć, to warto im się przyjrzeć szczegółowo, jedna po drugiej. Najpierw Izajasz, młody człowiek, którego Bóg wybiera na proroka. Otrzymuje on wizję, bo tak można przeczytać to wszystko, co tutaj jest napisane. Wizję, w której widzi Pana zastępów, czyli Boga. Serafini śpiewają: święty, 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 czyli oddają mu boską cześć, wskazując na to, że jest najświętszy, bo trzykroć święty znaczy najświętszy, a zatem doskonały. Serafini to stworzenia anielskie, nazwijmy to. Nie są dokładnie aniołami, bo anioł to jest funkcja, anioł jest posłańcem. Serafini są od tego, żeby oddawać chwałę. I ten Pan zastępów zasiada na tronie, a więc jest podkreślona jego władza, ale tren jego sukni oplata całą świątynię, czyli wypełnia to miejsce, gdzie się gromadzą ludzie, co może znaczyć, że jest wyniosły, że ma potęgę i władzę, ale z drugiej strony jest bliski każdemu z nas. To później będzie bardziej czytelne w osobie Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, którego imię będzie Emanuel, znaczy Bóg z nami, czyli ktoś bardzo bliski nam. Taki właśnie jest Bóg. Można zadać pytanie też o obraz Pana Boga. Wczoraj robiliśmy tutaj z kandydatami do bierzmowania takie miłe spotkanie zwane egzaminem. I ogólnie świetnie nasza młodzież wypadła. Trzeba ich pochwalić, że z takim zrozumieniem podeszli do sprawy, ale niestety nasłuchałem się też ich herezji. Oj, się nasłuchałem. I to może nie tylko kwestia właśnie jakichś zdolności intelektualnych, ale naszego ograniczonego umysłu ludzkiego jako takiego, który nie może pojąć pewnych rzeczy. Ale ja też nie mogłem przepuścić pewnych rzeczy, kiedy słyszałem, że Duch Święty nie jest Bogiem, albo że Pan Bóg stworzył zło i stworzył diabłów. Nie, stworzył aniołów jako dobrych, ale że się nie posłuchali i stali się demonami, to już jest ich sprawka. Tak czy inaczej, myślę, że to jest pierwsza kwestia taka do rozważenia. Jaki jest mój obraz Pana Boga? Kim jest Pan Bóg? Czy jest kimś dalekim, czy może właśnie bliskim? To się dalej odsłania właśnie w tym słowie. I to jest też taka myśl, żeby sięgać do źródeł, do katechizmu, a może jeszcze głębiej do źródła tej prawdy objawionej, jaką jest Biblia, bo tu jest wszystko napisane. Tu dzięki temu możemy sobie wszystko poukładać i nie mieć wątpliwości. Z jednej strony nie bredzić, nie opowiadać jakichś dziwnych herezji, ale z drugiej strony też nie błądzić samemu w życiu, bo jak mamy zły obraz Pana Boga, to będę się dziwnie zachowywał w stosunku do Niego. Nie? I nigdy mu nie zaufam. I co robi Izajasz wobec tej wizji, którą widzi? Mówi, biada, jestem zgubiony. Bo doświadczenie spotkania z Bogiem, z Jego świętością, potęgą i chwałą pokazuje mu w pełnym blasku prawdę o nim samym i to, że on jest słabym grzesznikiem. On mówi tam o grzechach, tak byśmy to zinterpretowali, grzechach języka. Mówi, jestem mężem o nieczystych wargach. Ma świadomość swojej grzeszności. Ale Pan Bóg w swojej miłości do człowieka przychodzi mu z pomocą, posyła Serafina, ten oczyszcza, to jest bardzo symboliczne, bierze węgiel rozrażony z ołtarza, gdzie jest składana ofiara i oczyszcza mu tym ogniem jego usta, które uważa, że są nieczyste, a być może rzeczywiście takie są. Dla mnie być może to jest jakiś pierwowzór i zbyt dalekie z kolei skojarzenie, ale jest to jakieś przedstawienie sakramentu pokuty. Bo tam, przychodząc ze swoją nieczystością, doświadczamy miłosierdzia Bożego, czyli ognia, który niszczy nasz grzech i oczyszcza, sprawia, że jesteśmy czyści. To jest właśnie sakrament pokuty. To się dzieje dzisiaj, ma formę właśnie sakramentu, czyli tego kanału łaski, przez który Pan Bóg zbawia. Dzisiaj, teraz, tutaj, to w sakramencie pokuty dokonuje się nasze uzdrowienie i nasze oczyszczenie. Pan Bóg oczywiście też w tej historii bardzo szanuje wolność. Pyta, kogo by posłać, kto by nam poszedł. Także bardzo aktualne dzisiaj sformułowanie. Kto by nam poszedł na ulicę, jak to mówi papież Franciszek, na peryferia? Kto by nam poszedł do korporacji, gdzie ludzie pozaciągali kredyty i tak naprawdę nie ma miejsca już na modlitwę, na Boga? Kto by nam poszedł do szkoły, żeby głosić Chrystusa? Kto by nam poszedł do sąsiada, który pobłądził? Kto to zrobi w rodzinie? To jest bardzo takie wymowne też pytanie. I w tej wolności oczyszczony już Izajasz mówi, oto ja, Panie, poślij mnie. Historia powołania. Druga historia powołania to jest historia świętego Pawła apostoła. Wprawdzie on tutaj robi wykład na temat zmartwychwstania, tego, co jest najistotniejsze dla naszej wiary, ale tak może nie wprost, ale wspomina też o swoim powołaniu, o doświadczeniu spotkania ze zmartwychwstałym. Otóż Paweł był pobożnym Żydem i trudno powiedzieć, żeby nie był niewierzącym. On był święcie przekonany i wierzył w to, co robi. Uważał, że chrześcijanie to jakaś sekta i zaczął ją prześladować. Miał na rękach krew Szczepana i wielu innych. Kiedy zmierzał do Damaszku, aby dalej dokonywać czystek, okazało się, że spotkał w jakiś przedziwny sposób, już nadprzyrodzony, Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest to bardzo takie plastyczne, obrazowe, że spada z konia, traci wzrok. Właśnie na skutek tego spotkania ze zmartwychwstałym, ale skutek też tego spotkania, tego doświadczenia Boga żywego, Jezusa Chrystusa, który mówi, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Zmienia swoje życie o 180 stopni i z prześladowcy staje się apostołem najgorliwszym, który idzie do całego ówczesnego pogańskiego świata i głosi dobrą nowinę o Chrystusie. To jest niesamowite, jak można zmienić swoje życie. Jak można się obrócić w drugą stronę? Jak można z zabójcy, który ma krew na rękach, jak powiedziałem, stać się wiernym sługą Ewangelii Chrystusa? I kiedy wspomina o tych doświadczeniach, nazywa siebie poronionym płodem. To trzeba sięgnąć do wiedzy ówczesnej, do medycyny, która na tamtym poziomie rozumiała, że poroniony płód, czy w ogóle płód szkodzi matce, że ją pożera od wewnątrz. Oni tak myśleli, tak wierzyli. I to jest bardzo też wymowne, bo zaczynam rozumieć, o co mu chodzi. Że on siebie traktuje jak tego, który niszczy matkę Kościół przez swoją działalność, że szkodzi. I w tym też widać ogromną pokorę, prostotę i taką świadomość swoich, może tutaj nie tyle grzeszności, chociaż jeśli były morderstwa, to także i grzeszność, ale przede wszystkim swojego życia w błędzie, w jakiejś ciemności. Dopiero to olśnienie, które powoduje, może być utratę wzroku fizycznego, pozwala mu odzyskać prawdziwe widzenie istoty rzeczy. On przejrzał tak naprawdę na oczy i się nawrócił. Kolejna historia niezwykłego powołania. I wreszcie trzecia historia, która dotyczy Szymona, ale także jego brata i wspólników. To się dokonuje już po tym, jak Jezus został odrzucony w Nazarecie. Słyszeliśmy o tym przez ostatnie dwie niedziele. Ale idzie do Kafarnaum, tam już uzdrawia, czyni niezwykłe znaki. Jest także Szymon świadkiem uzdrowienia jego własnej teściowej. Prawdopodobnie słuchał Jezusa w Kafarnaum, kiedy ten głosił dobrą nowinę, ale później to słowo jest potwierdzane czynami. Dokonuje się uzdrowienie i to jest zachwycające, bo choroba, niemoc, słabość, prawa, nie wiem, medycyny, fizyki zostają przekroczone i to już jest zastanawiające. To jest znak jakiegoś niezwykłego działania Bożego. I jakby tego było mało, w nocy po nieudanym połowie dokonuje się coś niezwykłego. Jezus znowu głosi z łodzi Piotrowej, wprasza się na nią, korzysta z jakby naturalnej akustyki zbiornika wodnego, naucza i znowu słowo zostaje potwierdzone czynem, bo poleca, by wypłynąć w środku dnia na połów, co jest absurdem dla wprawionego i znającego istotę rzeczy rybaka, ale w posłuszeństwie czyni to i okazuje się, że połów jest tak niezwykły, tak obfity, że aż dwie łodzie i to aż się zanurzają, bo ta obfitość jest aż tak wielka. I to prowadzi Szymona, który zna się na tym interesie, który z tego żyje, gdy widzi tę niezwykłość sytuacji, prowadzi do takiego zachwytu i zdumienia, że pada nad nim. Co to znaczy? Nie klękano przed byle kim. Klękano tylko przed Panem Bogiem. A więc Piotr już tutaj, nie tam, kiedy wyzna to słowami na pewien sondaż, który Jezus organizuje, mówi, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. On już tutaj uznaje, że On jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem, że jest Synem Bożym, oddaje Mu boską cześć. Ale z drugiej strony pojawia się znowu ta pokora, nie fałszywa pokora, nie obłuda, że nie, ja się nie nadaję, nie, ja nie zrobię, tylko w tym blasku, wobec tego doświadczenia mocy Bożej, której jest świadkiem, on widzi też swoją grzeszność i mówi, Panie, odejdź ode mnie, jestem człowiek grzeszny. Żydzi nawet imienia Bożego nie mogli wymieniać, a tutaj mamy historię spotkania z samym Bogiem i oni się wręcz boją tego wszystkiego, że oni zaraz umrą, że nie będą żyć. A przede wszystkim jakoś dotyka ich ta prawda o ich słabości, grzeszności. Teraz można znowu byłoby wtrącić kilka myśli na temat naszego pojęcia czy poczucia grzechu. Jest dzisiaj wiele różnych takich aberracji. Klasyką gatunku jest już takie rekolekcyjne powiedzenie, że przychodzi penitent do spowiedzi, mówi, nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem, nic nie ukradłem, to nie mam grzechu. Ile razy jest też taka sytuacja, że ktoś jest zablokowany, nie potrafi wydusić z siebie grzechu. Albo ile razy mówi tylko jakiś, przepraszam z określenia, ale jakiś wierszyk, w którym nie ma głębi. To jest wręcz niemożliwe, żeby mieć do czynienia ze świętym, niekanonizowanym, który chodzi wśród nas. Daj Boże, ja bym bardzo chciał. Owszem, jest wiele świętych osób, które nawet kapłana uczą pokory, zachwycają w swojej świętości i prostocie, ale wielu jest po prostu w ciemności. Nie potrafi rozpoznać nawet swoich grzechów. I jeszcze trzeci przypadek, trzecia sytuacja, to jest to, co dzisiaj mamy w przestrzeni publicznej, jak ludzie się chwalą grzechem i szczycą grzechem. Mamy to w świecie celebrytów, ale mamy to też w świecie naszych braci i sióstr, nawet katolików, którzy na Facebookach i innych miejscach się chwalą grzechem, szczycą grzechem. Nie mają żadnego jakiegoś takiego mechanizmu kontrolnego, żeby nie powiedzieć wstydu. Bo wstyd to też jest bardzo dobra rzecz, to jest pierwsze uczucie, które pojawia się w raju po grzechu. To jest jeden z pierwszych skutków grzechu. Wstyd, wstydliwość, to w takim dobrym rozumieniu nas chroni też od kolejnych grzechów. Gdybym się wstydził tego czy owego, to bym nie zgrzeszył. Jeden z dziennikarzy motoryzacyjnych powiedział, że Japończycy robią takie dobre samochody, bo tam jest bardzo rozwinięta u nich kultura wstydu. Oni się po prostu wstydzili, by zrobić jakiś bubel. Nie wiem, nie jeździłem nigdy japońskim samochodem. Ale może dobrze by było, żeby i u nas zamiast tej kultury winy i szukania winnych w tym czy w tamtym była pewnego rodzaju kultura wstydu, ale taka zdrowo pojęta, że ja mam świadomość swoich grzechów, że nie zamydlam oczu sobie, nie dokonuje się jakieś samookłamywanie, bo to najgorsze, ale że ja mam w tej pokorze taką właśnie świadomość. Co to jest grzech? Z młodzieżą wczorajśmy to rozważali też na podstawie katechizmu, jest to czynienie zła, odłączenie się od miłości, zdrada tej miłości, ale wszystko dzieje się w sposób całkowicie świadomy i zupełnie wolny, bez jakiegoś przymuszenia. To jest właśnie grzech i dramat, który jest w tym grzechu zawarty. Ale kiedy doświadczymy tej prawdy o naszej kondycji grzeszników, słabych ludzi, to zaraz widzimy też tą interwencję Pana Boga, który tak jak Izajasza oczyszcza, Pawła podnosi, uzdrawia, powołuje i tak samo Szymona pociesza. Szymonie, nie bój się, nie bój się. To prawda, jesteśmy grzesznikami, ale odkupionymi przez Jezusa Chrystusa. Nie bój się, będziesz ludzi łowił. I każdy z nich oprócz tegoż powołania, oprócz tego doświadczenia grzeszności, tej małości ludzkiego istnienia, otrzymuje też jakąś konkretną misję i powołanie do czynienia jakiegoś zamierzonego przez Boga celu, zamierzonego w planie zbawienia. A zatem możemy tutaj już mówić nie tylko, bracia i siostry, o powołaniu, ale swego rodzaju nawróceniu. Te wszystkie trzy historie są historiami nawrócenia konkretnych ludzi, wynikającego z doświadczenia Boga żywego, który jest i działa. Nie wiem, czy Państwo mieli kiedykolwiek coś takiego. Owszem, w jakichś grupach charyzmatycznych, podczas jakichś modlitw, ktoś, ale to też jest często doświadczenie bardzo proste, życiowe, że wiedziałeś, że Bóg jest, bo albo cię uratował od jakiegoś nieszczęścia, albo cię wyprowadził z jakiejś opresji, a może właśnie coś ci rozwalił i zobaczyłeś po czasie, że to było lepsze, to było dobre. Doświadczenie Boga żywego, relacji z Nim, takiej naprawdę osobistej, nie tylko z tradycji. Ja tego nie przekreślam i nie neguję, bo może ktoś się nad tym jakoś mocno nie zastanawia. Wierzy, bo wierzyli jego przodkowie. Chodzi do kościoła, praktykuje, próbuje żyć po Bożemu, być dobrym człowiekiem, ale oczywiście nie na własną rękę, nie we własnym rozumieniu, bo zawsze wtedy można pobłądzić, ale będąc umocnionym łaską Bożą, łaską, która nas chce wspomagać, czyli życzliwością ze strony Pana Boga. Natomiast takie doświadczenie jest błogosławione. Takiego doświadczenia można by sobie życzyć, żebyśmy doświadczyli czegoś takiego, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to jest Bóg, że to była Jego sprężyna, Jego działanie i że to było najlepsze dla nas, najlepsze z możliwych opcji. Francuski pisarz Emmanuel Carrier pisze w książce Królestwo coś takiego. Jesteś poczwarką. Jesteś poczwarką. I żeby uwierzyć, że będziesz motylem, czego potrzeba? Czego potrzeba? To jest bardzo symboliczne, ale jednocześnie wymowne. Potrzeba zdumienia. Papież Benedykt XVI, charakteryzując wiarę, definiując wiarę, mówił, że to jest zachwyt i zdumienie nad Bogiem, nad światem. Zdumienie. Tu jest, można powiedzieć, ten klucz. Musisz przeżyć coś takiego, musisz doświadczyć, zachwycić, ale my nie, bo my jesteśmy tacy smutni, bo słońca mało, bo coś tam nie poszło, bo wszystko jest złe, wszyscy są winni i nie potrafimy się cieszyć drugim człowiekiem, działaniem Pana Boga, liturgią Kościoła, pięknym światem, wiosna idzie. Nie potrafimy, a to jest potrzebne. Ci wszyscy trzej przeżyli zdumienie. Izajasz się zachwycił tą wizją, którą widzi w świątyni. Paweł, aż oślepiony blaskiem Chrystusa Zmartwychwstałego, a Szymon zdumiony tym, że w biały dzień, w południe, gdzie to było po prostu niemożliwe, nierealne, jest tak obfity połów. Wszyscy przeżywają zdumienie i to zmienia ich życie. Życzę sobie i nam wszystkim takiego właśnie zdumienia Bogiem, Jego działaniem, by to odmieniło nasze życie. Byśmy zobaczyli, żeby potrafili zaufać Panu Bogu i dać się porwać do życia motyla w wolności, z wiatrem, można powiedzieć, w skrzydłach, a nie życia poczwarki, która siedzi na liściu kapusty, na tym komarowskim liściu kapusty. Tylko żebyśmy zobaczyli, że świat jest piękniejszy, wspanialszy, że perspektywy są niesamowite właśnie z Bogiem i że wszystko jest możliwe. Owszem, to będzie bolało, bo przepoczwarczenie się jest bardzo bolesne, ale musi być zdumienie, żeby usłyszeć ten głos i pójść za Panem Bogiem. Dać się zaprosić, dać się pociągnąć, usłyszeć to, wypłyń na głębie, idź dalej, mocniej, bardziej, żyj, nie wegetuj. I nie przejmuj się tym, że nie jesteś jak tamci, bo przecież oni też byli prości. Dlatego, że Pan Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Amen.